Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Początkowo nazwałem to inaczej. Początkowo powiedziałem, że to by było takie po owocach ich poznają. Jest taki fragment, będziemy w sumie odnosić się trochę do niego. Po owocach ich poznają. Jednak po przemyśleniu stwierdziłem, że chcę trochę zmienić ten tytuł. Właśnie na po owocach nas poznają. Dlaczego? Dlatego, że kiedy słyszę to sformułowanie, po owocach ich poznają, przypomina mi się pewna historia naszej służby, kiedy byliśmy za nią jeszcze w Łodzi, w kościele, tam służyliśmy wśród młodzieży. Przychodził nowy rok służby, zastanawialiśmy się, co chcemy wprowadzić w tym roku, co chcemy zmienić, w jaki sposób docierać do młodzieży i wpadliśmy na taki pomysł, wierzę, że z Bożej inspiracji, do tego, żeby wyjść trochę z kościoła, jakby, źle to brzmi, ale wyjść trochę do ludzi w inne miejsce, spotkać się z nimi na innym gruncie. Mieliśmy taką placówkę misyjną w centrum miasta, w takiej raczej mniej ciekawej okolicy miasta. Tam była praca z ludźmi bezdomnymi, ale stwierdziliśmy, że zrobimy tam klub młodzieżowy, tak żeby w jakiś lepszy trochę sposób dotrzeć do młodzieży z tego miasta. Taki był plan. Plan został jakby zaakceptowany. Szliśmy w to. Dowiedzieli się o tym rodzice z tej młodzieży, z naszego kościoła. I nie wprost do nas, ale dotarły do nas takie głosy. Właśnie po owocach ich poznają. Trochę podobne, ale trochę inne stwierdzenie. Jeśli to jest z Pana, to się ostoi. Jeśli nie, to upadnie. Trochę takie, po owocach ich poznają. Wynikało to trochę ze strachu, bo jak to, ja mam swoją dobrze poukładaną młodzież wysłać w miejsce, gdzie będą nie wiadomo jacy ludzie. Trochę ze strachu, trochę z takiego... niepewności, co będzie. Dlatego, kiedy myślę sobie o tym sformułowaniu, po owocach ich poznają, dlatego zmieniłem na po owocach nas poznają. Jakby jeszcze kończąc historię, będąc całkowicie szczerym, faktycznie upadło. To nie znaczy, że to nie było z Boga. Nie zrealizowaliśmy tego pomysłu. Żałuję, bo wciąż wierzę, że to było z Bożej inspiracji. Natomiast akurat przyszedł taki moment, kiedy Bóg zaczął zamykać nam pewne drogi, pewne drzwi w naszej służbie w Łodzi. Nie z powodu tego, że szliśmy nie z Jego wizją, ale z powodu tego, że przyszedł czas, w którym po prostu mieliśmy kończyć naszą służbę w Łodzi. I to się idealnie połączyło z naszą rozmową z pastorem Zbyszkiem, potrzebą tutaj i naszym przeniesieniem się po prostu tutaj. Więc będąc całkowicie szczerym, to upadło. Nie poznali tych naszych owoców służby. Dlaczego skrótowo opowiadam tę historię? Dlatego, że mam wrażenie, że w Kościele dużo łatwiej nam jest patrzeć na życie innych, na owoce służby innych ludzi i na mówieniu, poznaję owoce, to są złe owoce. Bardzo łatwo nam jest to dzisiaj powiedzieć, nie znając dokładnie sytuacji. Tak jak w tej sytuacji, nikt z nami nie rozmawiał, nie znał tego, co Bóg włożył w nasze serce, a bardzo łatwo był w stanie ocenić. Czy to źle, że patrzymy na owoce innych ludzi, na służbę innych ludzi? Oczywiście to nie jest źle, bo Jezus uczy nas, żeby właśnie w tym fragmencie, kiedy Jezus mówi po owocach ich poznaje, mówi o tym, żeby w taki sposób rozróżniać, czy ktoś jest fałszywym prorokiem, czy nie. Żeby patrzeć na owoce służby. Natomiast uczy nas czegoś innego niż mówienie, jakoś idzie mu ta służba. Ale czy przynosi takie owoce, jak powinna? Myślę, że powinna większe. Nie tego uczy nas Jezus. Nie uczy nas tego, żeby mówić, ja bym przyniósł większy wzrost tej służbie. Albo no ludzie się nawracają, ale nie tędy droga, trochę innym sposobem. Ja pamiętam, że jak ja działałem, to robiliśmy innym sposobem. To nie takie owoce powinny mieć ta służba. Nie tego uczy nas Jezus. Dlatego chodzi mi o to, że łatwo dzisiaj jest nam ocenić czyjeś powołanie na podstawie naszych domysłów, na podstawie zdawkowych obserwacji. I nawet gdy życie przynosi owoce, to my oceniamy według innej skali. Mówimy, nie, to nie są owoce. Oczywiście, kiedy ktoś cię naucza, prorokuje, kształtuje twoje życie, zanim dasz mu do tego prawo, oceń owoce jego służby, jego życia. Tego uczy nas Biblia. Oceń, czy są dobre, czy złe. I dlatego często wspominamy o tym, że ciężko jest nam ocenić ludzi, których słuchamy, tylko znamy tylko w internecie, nie znamy ich życia, nie znamy tego, jakie niosą owoce, jakie ich życie niesie owoce na co dzień. Dlatego często przed tym przestrzegamy, bo musimy na to uważać. Bo tego uczy nas Jezus. Oceń owoce. Sprawdź, jaki sposób żyje dany człowiek, którego słuchasz, którego dopuszczasz do swojego życia. Jednak w kwestii oceniania każdego po kolei, wkładania ich w naszą skalę, lepszym jest, kiedy zrozumiemy, że Biblia ma być przede wszystkim naszym własnym lustrem. Kiedy zrozumiemy, że to my mamy się w niej przeglądać, kiedy to my mamy oceniać, w jakim jesteśmy miejscu, mamy oceniać samych siebie, jakie owoce przynosi nasze życie, nasza służba, nasze zachowanie. I o tym wiele razy mówi Jezus. To było jego przesłanie do ludzi, żeby w ocenie przede wszystkim zająć się swoim własnym życiem. Sprawdzeniem tego, jakie ja przynoszę owoce, a dopiero w drugiej kolejności, gdy dobrze owocujemy, mamy podstawę do tego, żeby spojrzeć na to, jak owocują inni. Nie po to, żeby sobie udowodnić, że jesteśmy lepsi albo że zrobilibyśmy coś lepiej, ale dlatego, żeby z miłością i troską pomóc komuś może w jego trudnej sytuacji. I mówię o owocowaniu, brzmi to pewnie dla większości z nas logicznie, jednak czym to jest to owocowanie, do którego się odnoszę? Co Biblia mówi na temat tego? A Biblia bardzo często w swoim słowie porównuje nasze życie do owocowania. Przeczytajmy pierwszy fragment. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 43 do 45 wersetu. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które rodziłoby niedobre owoce, ani drzewa niedobrego, które rodziłoby dobre. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobywa zło. Gdyż z obfitości serca, mówią jego usta, każde drzewo poznaje się po jego owocu. Z cierni przecież nie zrywa się fig, ani z krzewu jeżyn winogron. Czyli to, co wypływa z naszego życia, to owoce, które są albo dobre, albo złe. Jezus porównuje to do tego, że kiedy rodzimy niedobre owoce, to tak jakby figi rosły na cierniach, albo jakby winogrona na krzewach jeżyn. Czyli po prostu niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jezus nie mówi, że są złe owoce, bo są złe drzewa z przeznaczenia. Jezus mówi, że złym jest, kiedy drzewo daje inny owoc, niż zostało mu przeznaczone przez niego. A Mateusz mówi to w taki sposób. To jest 7 rozdział Mateusza, Ewangelii Mateusza, 17-18 werset. Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Czyli drugie wytłumaczenie, że wydawania złych owoców jest wtedy, kiedy drzewo jest po prostu chore, zepsute. I rozumiemy, że w tym opisie to my jesteśmy drzewem, który owocuje, który albo owocuje ze swoim przeznaczeniem, albo nie ze swoim przeznaczeniem. Jeśli rosną na nas figi, a jesteśmy cierniami, to nie tędy droga. To znaczy, że źle owocujemy. Albo jeśli po prostu nasze owoce są bez wartości, tak jak mówi Ewangelia Mateusza, to znaczy, że może nasze drzewo jest zepsute. Może coś się w nim zepsuło. I list do Galacjan mówi o tym, powiedzmy sobie po prostu o tym, czym są dobre owoce według słowa. List do Galacjan mówi o tym w 5 rozdziale 22-25. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, zgodnie z duchem też postępujmy. Jest więc czymś oczywistym, że nasze owocowanie musi brać się z Bożej obecności, z działania Ducha Świętego w naszym życiu. I Biblia mówi wprost, że jest owoc Ducha Świętego, na który składają się wymienione w tym fragmencie cechy. I chciałbym wymienić je krótko, jeszcze raz je przeczytać z takim bardzo krótkim wyjaśnieniem, jak wziętym z Fire Bible, tam jest w obrębie tego listu do Galacjan, tego momentu, jest artykuł odnośnie owocowania i on opisuje te kolejne cechy. Chciałbym krótko je wymienić. Czyli tak, miłość wzorowana na Bożej miłości, bezinteresowna miłość do Boga i innych ludzi. Jakby czytam to i jakby po to, żebyśmy mogli sami siebie ocenić. Jak bardzo jesteśmy zaawansowani w miłości. Jak bardzo potrafimy i w kolejnych tych cechach, jak bardzo nasze owoce są dorodne według tego, co czytaliśmy. Czyli miłość wzorowana na Bożej miłości, bezinteresowna miłość do Boga i innych ludzi. Radość, poczucie szczęścia, niezależne od okoliczności, ale wynikające z bliskości Boga, Jego miłości, łaski i obietnic. Pokój, czyli wewnętrzna równowaga i zadowolenie oparte na tym, że mamy zbawienie w Chrystusie i że On ma wszystko pod kontrolą. Cierpliwość, czyli zdolność do czekania bez gniewu, do czekania bez irytacji czy martwienia się o wynik i żywienie nadziei. Uprzejmość, czyli szczera i czynna troska o innych, nie sprawianie im bólu. Dobroć, czyli czynienie tego, co piękne i korzystne dla innych, kochanie prawdy i nienawidzenie zła. Sprzeciwienie się wobec niesprawiedliwości. Wiara, stanowcza i niezachwiana lojalność i oddanie osobie, z którą łączy nas obietnica, czyli w tym przypadku z Bogiem. Systematyczne wprowadzanie w życie składanych obietnic, składanych deklaracji. Łagodność, czyli przyjazność i wyrozumiałość okazywana zwłaszcza w sytuacjach, w których zwykle oczekiwana jest surowość. I powściągliwość, opanowanie, kierowanie swoimi emocjami i pragnieniami wymaga polegania na Bogu w chwilach próby. Te 9 składników tworzy owoc ducha, który powinien nas opisywać. Po takim owocu powinni nas poznawać. Po tym, jeśli nasze życie owocuje w tych 9 strefach, w tych 9 różnych cechach naszego życia, to powinno nas jakby opisywać. Tak ludzie nas muszą widzieć. I wiem, że aż prosi się, żeby zatrzymać się na dłużej na każdej z tych cech, ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić. Znaczy o tym też, ale skupić się na czymś jeszcze dalej. Żeby do tego dojść, musimy zaznaczyć, czym jest właściwe owocowanie. Żeby dojść do tego, o czym chcę dalej powiedzieć. Do tego, o czym, co mnie zainspirowało i dlaczego chciałem poruszyć ten fragment, ten temat dzisiaj. Musimy wiedzieć, czym jest właściwe owocowanie. Według Bożego przeznaczenia i według Bożego planu. Więc jeśli zastanawiamy się, jakie owoce powinny z nas rosnąć, jakie jest Boże przeznaczenie dla nas, żebyśmy wydawali owoce, które są przeznaczeniem dla naszego jakby drzewa, to jest właśnie opisane tych 9 cech. W taki sposób możemy zdefiniować życie oparte na Bogu, podporządkowujące Jemu nasze myśli i zachowania. I apostoł Paweł pisze zero-jedynkowo. On mówi, że jeśli żyjemy w duchu, to w zgodzie z duchem musimy postępować. Czyli nie, jeśli żyjemy w duchu, to może kiedyś zaczniemy owocować według tych cech. On mówi, jeśli żyjemy w duchu, to w zgodzie z duchem musimy postępować. I to, co warte zauważenia, to jest 9 różnych To nie jest 9 różnych owoców ducha, to jest 9 różnych składników owocu ducha, jednego owocu ducha. Gdy więc nie domagasz w jakimś jednym aspekcie, to nie myśl spoko, mam 7 innych. I tak jestem owocującym człowiekiem, bo może nie mam pokoju, może nie mam radości, ale 7 innych mam. Nie, Biblia mówi, apostoł Paweł opisuje to jako owoc ducha, jeden owoc ducha, na który składa się 9 składników. Nasze życie musi być więc oparte na duchu, musi być wypełnione i naznaczone owocem Ducha Świętego, a my musimy owocować właśnie w tych cechach. One wskazują na miłość i zaufanie i poleganie Bogu, ale też na miłość do ludzi, więc owocowanie to też oznacza służenie Bogu i ludziom, ale wynikające z tych 9 cech owocu ducha. Wiemy więc, co oznacza owocowanie, czym są owoce, czym jest owoc ducha. Wiemy, że Bóg przeznaczył nas do tego, żebyśmy owocowali. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali ten fragment, właśnie tą historię, która mnie osobiście zainspirowała do tego tematu. To jest historia o tym, gdy Jezus idzie wraz z uczniami do Jerozolimy. Jest opisana w Ewangelii Marka, 11 rozdział, 12-14. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł z twoich owoców, a przysłuchiwali się temu jego uczniowie. Jest to historia krótka, bardzo zaskakująca, na pierwszy rzut ucha, oka. Można powiedzieć, że składa się z 3 elementów, które chciałbym zaznaczyć. Czyli tak, figowiec, który spotyka Jezus i jego uczniowie, jest pokryty liśćmi, ale nie ma owoców. Po drugie, to nie jest pora na figi. Nikt, wydawałoby się, że nikt nie spodziewa się w tym okresie, że figi będą na tym figowcu. Wydawałoby się, bo Jezus jednak tego oczekiwał. I po trzecie, Jezus, zauważając, że nie ma na tym drzewie fig, nakazuje drzewu, by już nigdy nikt nie jadł owoców z tego drzewa. Wiemy, że Jezus idzie z uczniami, a uczy on ich przez różne przykłady, uczył przez różne przypowieści, przez swoje zachowanie, więc wiemy, że zrobił to po to, żeby ich czegoś nauczyć. I ta sytuacja właśnie była przesłaniem od Niego do nich, a to nie było tylko takie wkurzenie Jezusa, dobra, nie ma fig, byłem głodny. Wiadomo, że nie, Jezus potrafił sobie poradzić na 1000 innych sposobów. Ale chciał powiedzieć coś głębszego. Wiemy też, co się stało z figowcem, gdy wracali z Jerozolimy. To jest 11 rozdział od 20 do 24. Przechodząc rano, zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i przypowiedział do Jezusa. Nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa. Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza, nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, spełni się wam. Jakby tak się czyta po prostu, nie zatrzymując się, to sobie myślę, aha, czyli Jezus mógł sprawić, że figowiec usechł, i to ma być dla mnie nauką, że skoro On mógł to zrobić, to mówi mi też, że jeśli będę miał wiarę w Boga, to mogę powiedzieć górze, podnieś się i rzuć morze, to będę mógł to zrobić. Czyli Jezus chciał mi powiedzieć, że poprzez wiarę jestem w stanie zrobić różne rzeczy ponadnaturalne. Ale to nie o to mu chodziło. Jakby Jezus odnosi się do tego, dlatego że odnosi się do tego, jakie owoce nasze życie powinno przynosić. I owocem naszego życia musi być też wiara. Tak ja rozumiem ten fragment. Więc Jezus nie mówi, a wy też tak możecie zrobić duże rzeczy. Nie, wasze życie musi owocować. Jezus mówi, wasze życie musi owocować. Miejcie wiarę w Boga. I cokolwiek powiecie, może się stać, dlatego że macie wiarę w Boga. Ale wróćmy do tego figowca. Czyli najpierw Jezus powiedział do figowca, żeby nie wydał owocu, a później poszedł do Jerozolimy, gdzie to jest ważne, co się stało pomiędzy, bo jest bardzo krótki odstęp czasu według czytania jakby. Widzimy, że Jezus przechodzi, mówi do figowca, idzie do Jerozolimy, tam wchodzi do świątyni, rozgania kupców, rozgania ludzi ze świątyni, którzy nie zachowywali się tak, jak powinni, nie traktowali z szacunkiem świątyni. Źle owocowali, można by powiedzieć. Potem wraca i widzi, i wszyscy widzą figowiec, który usechł. Jezus przekazuje swoim uczniom, że nadchodzi czas oczyszczenia i na podstawie tego, czy nasze życie owocuje, czy nie. Jezus sprawił wręcz, że to drzewo uschło, bo nie przynosiło owoców. I tą samą myśl powtórzył, gdy mówił, że jesteśmy częścią winorośli. Czytamy to w Ewangelii Jana, 15 rozdział, od 1-8. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, nie przynoszący owocu, i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się i rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam przez to, mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Czyli to, co mówi Jezus na samym początku tego przesłania, mówi, że ojciec usuwa ten pęd, czyli tego z nas, każdego z nas, który nie przynosi owocu. Kiedy usuniesz pęd z rośliny, to on usycha. To jest ta sama sytuacja, która działa się z figowcem. A ten, który przynosi owoc, ojciec oczyszcza, aby przynosił jeszcze większy owoc. To jest ważne, bo Jezus nie mówi o tym, że Bożym zamysłem jest tylko wywalać tych, co nie owocują. Nie, Bóg robi przegląd naszego życia. I jeśli owocujemy, choćby to było małe owocowanie, to On przychodzi, oczyszcza i prowadzi nas do większego owocowania. Jezus mówi, że mamy przynosić owoc i ten owoc ma trwać. Nie ma nic powiedziane, że ma trwać tylko w trakcie, nie wiem, jakiegoś sezonu. Tylko czasem, jak ci jest dobrze, ma trwać. Mówię to dlatego, że mam wrażenie, że często pozwalamy sobie na trochę zbyt duże sezonowanie w naszym życiu. Oczywiście nie zaprzeczam jakby samej idei sezonów. Różne są momenty w naszym życiu, ale owoc musimy nieść ciągle, on musi trwać, o tym mówi Jezus. Nie możemy więc powiedzieć, że nie wiem, że mam trudny czas rodzinny, nie będę więc się wyróżniał radością. No nie jestem w stanie się cieszyć, no bo przecież to wszystko się dzieje wokół, jest trudno. Ale to nie tak, bo ta radość, o której jest powiedziane w owocu ducha, nie ma brać się z obecnych okoliczności, z tego, co w tym momencie przechodzimy. Ona ma się brać ze świadomości, w kim jesteśmy. Nie możemy też powiedzieć, że nie wiem, mam trudną sytuację w pracy i to chyba normalne, że nie mam teraz pokoju. No bo nie wiem, co będzie dalej. Ale pokój z ducha, jak czytaliśmy, ma być równowagą opartą na tym, kto ma to wszystko pod kontrolą. A nie, że teraz jakby jest mi ciężko. Bo jeśli mam świadomość, kto ma to wszystko pod kontrolą, to wtedy jestem w stanie nieść swoim życiem pokój. To jest owoc ducha, który ma trwać i nie pojawiać się tylko wtedy, gdy w miarę wszystko jest dobrze. Wracając jeszcze do historii figowca, bardzo ciekawy jest komentarz, który jest załączony w Fire Bible do tego fragmentu. I on mówi tak, chciałbym go przytoczyć. Chociaż figowce w okolicach Jerozolimy pokrywały się w pełni rozwiniętymi liśćmi, dopiero po miesiącu lub dwóch od czasu opisywanego w tym fragmencie zdarzenia, to jednak to drzewo było wyjątkiem, bo miało liście, o tym czytamy, że miało liście, ale wraz z rozwiniętymi liśćmi powinno mieć też owoce. To, co wiemy z tego opisu, to to, że ewidentnie nie był to czas na owocowanie dla drzew figowca. Nie w tym rejonie, nie w tym czasie. On nie powinien mieć liści, nie powinien owocować. Jednak czytamy, że drzewo było wyjątkiem, bo miało już liście. A skoro miało liście, to sprawiło, że Jezus podszedł i zobaczył, czy są tam też owoce. To było normalne, zdrowe zachowanie dla drzewa figowcowego. Nawet jeśli zaczęło kwitnąć wcześniej. Tak się może stać, że zaczyna kwitnąć wcześniej. Jakby są, obecnie są różne dziwne rzeczy w pogodzie i widzimy, że rzeczy zaczynają kwitnąć szybciej niż powinny. Ale jeśli kwitną, to powinny kwitnąć zdrowo. Dlatego Jezus podszedł, żeby z bliska zobaczyć, co się dzieje z tym konkretnym drzewem. Chciałbym to odnieść do sytuacji, gdy pozorujemy owocowanie. Zawarłbym tu te wszystkie momenty, w których staramy się na siłę pokazać, że mamy radość, udajemy tą radość, bo wiemy, że owocem ducha jest radość, więc będę w kościele i będę uśmiechnięty. Będę pokazywał, że jestem radosny. A tak naprawdę w nas nie ma żadnej radości. To jest pozorowanie kwitnięcia. Jesteśmy uprzejmi, a w środku tak naprawdę bardzo nie kochamy tych ludzi, do których staramy się być uprzejmi. Czy to jest owoc ducha, czy to o taką uprzejmość chodzi? No wiemy, że nie. Jeśli nie kochamy tej osoby, dla której staramy się być uprzejmi, to nie jest zdrowe kwitnięcie, to nie jest zdrowe owocowanie. Albo na przykład, kiedy służymy, ale nie ma to nic wspólnego z naszą relacją z Bogiem. Służymy z przyzwyczajenia. To nie jest owocowanie, które jest oparte na byciu zakorzenionym w Bogu. To jest pozorowanie. Pokazujemy, że wszystko jest dobrze, że mamy liście. Jak ktoś nie podejdzie blisko, będzie myślał, jest dobrze, on owocuje. Ale kiedy podejdziesz bliżej, zobaczysz, że tam owocu ducha nie ma, zobaczysz same liście, bo korzeń nie jest w Bogu. Ewangelia Jana 15, rozdział 16, werset. Nie wy mnie wybraliście, ale to ja was wybrałem. Przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc, żeby trwał. Aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu. To, co jest piękne w wydawaniu owocu, to to, że On nas wybrał do tego, żebyśmy owocowali. Nie musimy się natrudzić, namęczyć do końca życia, że może kiedyś zaczniemy owocować. On nas wybrał. On przeznaczył nas, żebyśmy szli i przynosili owoc i żeby nasz owoc trwał. Żeby jednak to się wydarzyło, musisz bardzo intencjonalnie zakorzenić się w Bogu. Jego słowo musi cię przepełniać. Troska o spędzanie z Nim czasu musi być najważniejsza. Świadomość, jaka jest Jego wola dla twojego życia i każdego dnia, każdego momentu twojego życia musi być przez ciebie odkrywana. Musisz poznać się z Duchem Świętym, nauczyć się z Nim współpracować. To jest zakorzenienie się w Chrystusie. I to, co jest piękne w tej historii, to, że Jezus podszedł blisko, żeby upewnić się, czy znajduje się tam owoc, czy nie. A gdy łączymy to z historią o winogrodniku, że Ojciec tych, którzy nie owocują, odcina, ale tych, którzy owocują, oczyszcza, tak, żeby owocowali bardziej, to wiemy, że gdyby Jezus znalazł na tym drzewie choć małe figi, mimo że to nie był dla nich czas, to myślę, że to oznaczałoby kompletny rozkwit dla tego drzewa. Może byłoby najbardziej płodnym drzewem w okolicy, na pewno w tym czasie. Ale to oznacza też dla ciebie, żebyś czym prędzej zbadał swoje owoce. Jakie owoce przynosi twoje życie? To, czy twoje życie opiera się na 9 elementach owocu ducha, czyli w miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, powściągliwości. Jeśli czujesz, że w którymś z tych nie domagasz, walcz o to. To znaczy zakorzeń się w Bogu. To jest ta walka. Przyjdź do Niego. On chce, żebyś owocował. Jego nadrzędnym celem nie jest to, żeby cię wywalić z winorośli, tylko żebyś zaczął owocować bardziej. Ale póki pozorujesz owocowanie, to Bóg jest też sprawiedliwy. Będziemy się modlić. Jeśli mogę was prosić, powstańmy. Jeśli znajdujesz siebie w tym przesłaniu, znajdujesz siebie w tym, że trochę czasem pozorujesz owocowania, a nie chcesz tego robić, bo jest to zapewne męczące. To może dzisiaj jest czas, w którym poza liśćmi zaczną pojawiać się też owoce. Nie zaczniesz tego robić na siłę, nie zaczniesz na siłę się radować, na siłę być cierpliwym. Ale możesz przyjść do Niego i po prostu Go o to poprosić. Niezmiennie zapraszamy Was do przodu, do tego, jeśli potrzebujesz modlitwy, potrzebujesz z kimś z nas się pomodlić, potrzebujesz, żeby ktoś otoczył Cię modlitwą i wsparcie w tej walce, korzystaj ten czas. Tato, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobrym pasterzem, ale też dobrym winogrodnikiem. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobrym Ojcem. Że Ty chcesz znaleźć w nas, w środku nas, dobry owoc, który wypływa z Twojej miłości, który wypływa z zakorzenienia się w Tobie, który wypływa z tego, że polegamy na Tobie. Dziękuję Ci, Tato, za to, że Ty nas kochasz, jako pierwszy nas ukochałeś i przeznaczyłeś nas do tego, żebyśmy owocowali i żeby ten owoc trwał. Kochamy Ciebie, Jezu. Jeśli odnalazłeś się w tej historii i wiesz, że nigdy jeszcze nie zakorzeniłeś się w Chrystusie, nigdy nawet nie doświadczyłeś jednego aspektu owocu Ducha, nigdy nie poznałeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela, może to jest ten czas. Może to jest ten czas, kiedy możesz Go poznać. Kiedy możesz zrozumieć, że On na krzyżu przyniósł odkupienie i prawo stania się dzieckiem Bożym przez to, że umarł za Twoje grzechy i dla Twojego usprawiedliwienia. Możesz wykorzystać dzisiaj ten dzień, żeby włączyć się w Boży korzeń. Jeśli tak, możesz pomodlić się krótką modlitwą, ale z głębokości Twojego serca, z pragnienia zmiany swojego życia. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za mnie. Dziękuję Ci za to, że poszedłeś na krzyż, żeby zedrzeć cały grzech, który jest na moim ciele. Dziękuję Ci za to, że Ty zmartwychwstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Dzięki Tobie mogę być odkupiony. Przepraszam Ciebie za moje grzechy. Przepraszam Ciebie za to, że nie żyłem w Tobie. Że robiłem Tobie na przekór. Wybacz mi to. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.